Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Duński badacz z pierwszej połowy XX wieku, Gudmund Schütte, w swojej bardzo pożytecznej pracy Our Forefathers, The Gothic Nations, A Manual of the Ethnography of the Gothic, German, Dutch, Anglo-Saxon, Frisian and Scandinavian Peoples, czyli nasi praojcowie gotońskich narodów. Podręcznik etnografii gockich, niemieckich, holenderskich, anglosaskich, fryzyjskich i skandynawskich ludów zaklasyfikował Skirów jako lud wschodniogermański, tworzący wraz z Rugiami i Turkilingami odrębne ugrupowanie ludów wschodniogermańskich, które on sam nazywa Gothic albo East Gothonic, czyli gockim lub też wschodniogotońskim. Chociaż jego dziadek od strony ojca był Niemcem i pochodził z Perlebergu, położonego w pół drogi między Berlinem a Hamburgiem, sam Schütte czuł się już Duńczykiem i jako Duńczyk był bardzo krytyczny wobec niemieckiego imperializmu. Urodzony w roku 1872 zdecydowanie krytykował pangermańską agresję Niemiec wobec Danii i opowiadał się za odzyskaniem przez Danię ziem zaanektowanych przez Niemcy w wyniku II wojny o Szlezwik. Do odzyskania tych ziem częściowo doszło po I wojnie światowej. Mimo sprzeciwu ze strony niemieckich uczonych, Schütte jednoznacznie potwierdził, że dialekt jutlandzki jest dialektem języka duńskiego. Był też zdecydowanym orędownikiem nie tylko praw duńskiej mniejszości w Niemczech, ale także praw wielu innych mniejszości etnicznych oraz narodów bezpaństwowych w Europie. Schütte lansował zastąpienie słowa Germanic, germanisch, germański, jako określenia wspólnoty językowej ludów germańskich nowym określeniem Gotiot po duńsku, Gotonik po angielsku, czyli ludy gotońskie miałyby być, a nie germańskie. Chciał tej zmiany po to, aby uniknąć nadmiernych skojarzeń z Niemcami, które pojawiają się zawsze, gdy ludy germańskie określa się właśnie mianem germański, zwłaszcza w języku angielskim. Zastąpienie tego określeniem gotońskie miało dać pewnego rodzaju neutralność oraz wyemancypować inne niż Niemcy ludy z tej wspólnoty germańskich językowych ludów Europy. Jednak mimo swego krytycyzmu wobec imperialistycznej roli Niemiec wśród ludów germańskich, Schütte w swych badaniach nad starożytnością tych ludów, właśnie germańskich czy może gotońskich, jak sam by powiedział, przejął cały istniejący, wypracowany w XIX wieku paradygmat opisu świata starożytnego, zakładający, że zaproponowanie germańskiej etymologii dla nazwy jakiegoś ludu starożytnego już samo w sobie przesądza o jego przynależności do ludów germańskich oraz to, że wschodni Germanie stanowili odmienną od północnych skandynawskich oraz od zachodnich kontynentalnych grupę językową w ramach wspólnoty germańskiej, czy może gotońskiej, jak nazwałby ją Schütte. Wspólnotę, która od wieków zamieszkiwać miała kraje Europy Środkowej i Wschodniej. I tak jego grupa języków wschodnio-gotońskich obejmować miała 5 mniejszych ugrupowań. Gockie, burgundzkie, lugijsko-wandalskie, tutaj Schütte akceptował bezpodstawne utożsamienie Lugiów z Wandalami dokonane przez Karla Mühlenhoffa, bastarnijskie lub pełkińskie oraz właśnie to piąte, obejmujące Rugiów, Skirów i Turkilingów. Schütte miał jednak świadomość, że coś tu nie gra i przyznał, że po prostu wrzucił tutaj do jednego wora wszystkie pozostałe ludy wschodniogermańskie, zamieszkujące pod koniec V wieku nad środkowym Dunajem, niekoniecznie jednak mające ze sobą jakieś wspólne pochodzenie, gdyż Rugiowie w starożytności lokowani byli raczej w pobliżu Bałtyku, natomiast Skirowie zdecydowanie bliżej Morza Czarnego. Mimo tego, że Schütte był skrupulatnym i dociekliwym uczonym, moc pangermańskiego paradygmatu Karla Mühlenhoffa, wpisującego niemal całą Europę Środkową i znaczne obszary Europy Wschodniej w skład świata wyłącznie germańskiego, nie pozwoliła mu podążyć za swymi wątpliwościami i w jednym podrozdziale omówił ludy Rugiów i Skirów, tak pozbawione jakiegokolwiek innego punktu stycznego w swojej historii niż chwilowe sąsiedztwo po upadku Imperium Attylii nad środkowym Dunajem. I o ile Rugiowie są bez wątpienia ludem germańskim, przez wieki zasiedlającym rdzenne tereny tej grupy etnicznej, czy to w Norwegii, czy nad zachodnim Bałtykiem, czego świadectwem jest nazwa istniejącej do dzisiaj dużej wyspy Rugi, o tyle dowodem na germańskość Skirów jest wyłącznie przypisana im germańska etymologia nazwy własnej. Germański Skir, czysty, niezmieszany, jako rzekome przeciwieństwo innej nazwy germańskiego ludu Bastarnów, która ma rzekomo oznaczać mieszańców. Przyjrzyjmy się zatem, co w źródłach piszą ludzie, antyczni autorzy, o Skirach. Po raz pierwszy pojawiają się oni w źródłach mniej więcej po roku 220 przed naszą erą, gdy mieszkańcy położonej w limanie bochu Olbi uczcili honoryfikacyjną inskrypcją Protogenesa, który w różnych trudnych sytuacjach wspierał miasto pieniędzmi na sumę łącznie 43 talentów. Między innymi wzniósł on mury miejskie wzdłuż portu i targu rybnego od strony rzeki, gdy miastu groziło niebezpieczeństwo ze strony barbarzyńców. Czytamy na inskrypcji tak. A dezerterzy donosili, że Galaci i Skirowie zawarli przymierze, zebrali wielką siłę zbrojną i donosili, że ta nadejdzie zimą. A do tego, że Tisamatowie, Scytowie, Saudaratowie pragną twierdzy, bojąc się w taki sam sposób sami surowości i okrucieństwa Galatów. I z tego powodu wielu było przygnębionych i przygotowywało się do opuszczenia miasta, a równocześnie wydarzyło się wiele innych nieszczęść w kraju. Wszystkie domostwa niewolników zostały zniszczone oraz zamieszkujący teren po drugiej stronie góry Miksellenowie, mieszani Helenowie, których liczba wynosiła nie mniej niż 1500 i którzy w poprzedniej wojnie sprzyjaźnili się z miastem, również zostały ich ziemie i terytoria spustoszone. Inskrypcja bardzo dokładnie przedstawia okoliczności, w jakich doszło do wybudowania muru w Olbi. Przymierze dwóch ludów. Nic nie mówi inskrypcja, by były to jakieś nowe ludy na tym terenie. Nowe jest natomiast to, że zawarły one między sobą sojusz wojenny i że zimą mają Galaci i Skirowie podejść w okolice miasta. I dlatego lokalni barbarzyńcy, jacyś irańscy koczownicy, Scytowie, zapewne dwa ludy sarmackie, chcą się teraz ukryć za murami miasta Olbi, nawet kosztem tego, że miasto to zdobyliby wbrew woli jego mieszkańców. Nie wiemy, kto zniszczył wspomniane tutaj latyfundia zbożowe uprawiane przez miejskich niewolników. Nie wiemy też, kto zniszczył osady owych mieszanych Helenów, którzy wcześniej wystawili 1500 zbrojnych na pomoc Olbi. Ale to stało się właśnie w przededniu tej wojny. Skirowie są jednak relatywnie daleko od Olbi, skoro jest czas na odbudowę murów. Przybędą wraz z Galatami zimą, zapewne po to, aby przebywać rzeki po lodzie. Skirowie nie są Galatami. Ale czy Galaci to Bastarnowie? Nic na to nie wskazuje, dlatego można by założyć, że Skirowie są innym ludem niż ten, który został w inskrypcji określony ogólnym terminem Galatowie, Celtowie, czy jakąś nazwą makroetnosu, bez rozróżniania na drobniejsze. Skirowie są zatem bardziej precyzyjną, dokładną nazwą jakiejś jednostki etnopolitycznej. Możliwe więc, że Skirowie są bardziej znanym ludem w Olbi niż masy Galatów. Może mieszkają gdzieś bliżej, albo mieszkają też dłużej, dawniej i dali się już mieszkańcom Olbi poznać we wcześniejszych wiekach, czy też dziesięcioleciach. Są zatem Skirowie bardziej lokalni dla obszaru greckiej kolonii u ujścia rzeki Boch niż Galatowie. Lata 220-200 przed naszą erą to czas przybycia osadników germańskich z kultury jastorskiej nad Dniestr. Pierwszego udokumentowanego przybycia Germanów z obszarów nadbałtyckich na Morza Południowe, w tym przypadku w okolice oczywiście Morza Czarnego. Tam też utworzona została na bazie kultury jastorskiej oraz lokalnych wpływów kultura Pojeneszty i Łukaszewka, która tworzona będzie później właśnie przez germańskich bastarnów. Ci osadnicy nad Dniestrem to są właśnie bastarnowie. I o etniczności bastarnów jako etniczności germańskiej rozwodzić się będą w przyszłości różni pisarze antyczni, Pliniusz czy też Tacyt. Natomiast czy ktokolwiek wspomina o tym, czy też ma jakieś wątpliwości co do etniczności Skirów? Nikt. Nikt nie pisze, do jakiej grupy etnicznej mieliby należeć, nikt nie zastanawia się, jakiej są grupy etnicznej, ale też nikt nie łączy ich w żaden sposób z Germanami. Czy mają oni zatem jakikolwiek związek z ruchem ludności jastorskiej z Brandenburgii do Mołdawii, która to ludność przeprawiała się przez ziemie polskie wtedy, kiedy dochodziło na tych ziemiach do przemiany kulturowej, kulturę pomorską zastępowała nowa, pod wpływem celtyckim znajdująca się kultura przeworska. W tym czasie przeprawiali się Germanie, także czasem zostając na dłużej, osiedlając się na których obszarach, wzdłuż Warty, wzdłuż Wisły oraz Bugu nad właśnie Dniestr. Nie wiemy, czy Skirowie mają jakikolwiek związek z tym ruchem. Jedyna co ich wiązać miałoby, to, że nazwa Skiri oznaczać ma czystych. Natomiast rzekomo etymologia etnonimu Bastarnowie, który był podstawowym dla kultury Poeneszty Łukaszewka i którzy są bezwzględnie określani jako Germanie, ewentualnie, którzy wywołują wątpliwości wśród ludzi antyku, czy byli to Germanie, czy może Sarmaci, ci Bastarnowie, ich nazwa miała rzekomo oznaczać mieszańców. A zatem mieszańców Bastarnów w źródłach uznaje się mimo wszystko za Germanów. Natomiast Skirów, rzekomo czystych, nikt z antycznych w ten sposób nie określa. Jest tu wyraźny defekt w argumentacji, mający wskazywać na to, że Skirowie byli jednak ludem germańskim. Około 200 roku przed naszą erą Skirowie musieli być dalej jakimś problematycznym ludem w tym zakątku Europy, ponieważ wspomina o nich inna inskrypcja honoryfikacyjna z innego greckiego miasta, a mianowicie z miasta nazywającego się Istros czy też Histria od nazwy rzeki, położonego w dzisiejszej Dobrudży koło rumuńskiego miasta noszącego taką samą nazwę Istria. Otóż około 200 roku przed naszą erą uhonorowano w mieście Istria niejakiego Meniskosa za różne zasługi dla miasta. Między innymi za to, że pełniąc urząd hiparcha na terytorium kraju, zabezpieczył majątek obywateli, stawiając czoło licznym wrogom, sam walcząc i będąc obecnym. I w ten sposób oddał kraj ludowi w całości. A gdy obywatele byli zamknięci w murach miasta, wysłany ponownie przez ziemie nieprzyjacielskie do Atesa i Skirów, nie licząc się z żadnym niebezpieczeństwem, dokonał wielu działań korzystnych dla ludu. A gdy oni knuli przeciw miastu, przybywszy ujawnił ludowi ich spisek i grożące niebezpieczeństwo, czuwając, aby nic złego się nie wydarzyło. A więc w tej sytuacji wygląda na to, że w przypadku Atesa i Skirów są to w jakiś sposób sojusznicy miasta Histria, mający przybyć mu z pomocą. Aczkolwiek, jak to bywało bardzo często w ówczesnych realiach, sojusznicy mający chronić jakieś miasto, z czasem stawali się tego miasta największym niebezpieczeństwem. Tak na przykład italscy najemnicy Mamertyni zajęli miejscowość Messanę. W tym przypadku nie wiemy dokładnie, kim jest Ates, wspomniany tutaj pospołu ze Skirami, czy jest tychże Skirów przywódcą, czy też odrębnym od nich wodzem. Razem Ates i Skirowie mają wesprzeć Histrię, chociaż de facto stanowią dla niej zagrożenie. Ale Meniskos usuwa to zagrożenie, chociaż inskrypcja nie pisze jak. Pewnie wszyscy wiedzą, natomiast ważne jest, żeby go wspomnieć i w jakiś sposób uhonorować. Gdyby nie te inskrypcje, w ogóle nie wiedzielibyśmy, że Skirowie są częścią świata politycznego Barbaricum już tak dawno, że istnieją przed 200 rokiem, przed naszą erą. Gdyż kolejnym źródłem, które wymienia, jest dopiero Pliniusz. Pliniusz w swojej historii naturalnej opisuje kraje, geografię Europy, także przedstawiając kraje barbarikum. Bazuje oczywiście na swoim własnym doświadczeniu, a miał doświadczenie ogromne, niemal 20 lat spędził na granicy z krajami germańskimi, służąc w wojsku, ale również korzysta z zapisków wcześniejszych autorów. I tak z jakiegoś wcześniejszych autorów wynotowuje taką informację. Niektórzy autorzy podają, że krainy te aż po rzekę Wisłę zamieszkują Sarmaci, Wenedowie, Skirowie oraz Hirrowie i że znajduje się tam zatoka zwana Cilipenus, u której ujścia leży wyspa Latris. Po niej zaś następuje kolejna zatoka Lagnus, granicząca z Cymbrami. Przylądek cymbryjski, wysuwający się daleko w morze, tworzy półwysep noszący nazwę Kartris. I dalej oczywiście opisuje już dokładnie wyspy bałtyckie, co sobie pominiemy w tym przypadku. Natomiast istotne jest, że mamy tutaj perspektywę rozpoczynającą się nad Morzem Czarnym. Czyli z perspektywy czarnomorskiej aż po rzekę Wisłę zamieszkiwać mają Sarmaci, Wenedowie, Skirowie i Hirrowie. A zatem generalnie rzecz biorąc na wschód od tej Wisły. Jest to dosyć bardzo mało precyzyjna lokalizacja Skirów, ale odpowiada temu, że stanowili oni w wieku III przed naszą erą zagrożenie dla dwóch greckich kolonii nad Morzem Czarnym. Dla Olbi nad Limanem Bochu oraz dla Istrii położonej na obszarze dzisiejszej rumuńskiej Dobrudży. Skiri, Hirri, brzmi to mniej więcej jak jakaś wyliczanka z ludów, z katalogu, z jakiegoś eposu tworzonego ustnie, ale nic więcej o tym ludzie Hirrów nie wiemy i nic też nie wskazuje, żeby musieli oni być jakoś blisko Limesu rzymskiego, ponieważ też nic nie wiemy, żeby mieli oni niepokoić Rzymian i na nich napadać. Zresztą podobnie jak Wenedowie, którzy też tu są wspomniani, gdzie indziej wiadomo, że Wenedowie byli wielkim ludem i z pewną ostrożnością możemy w nich widzieć Słowian, ponieważ Jordanes dużo później, w VI wieku, ale jednak utożsamia Wenedów ze Słowianami, no i też oczywiście niemiecka czy germańska terminologia nazywająca Słowian Wenden wskazuje, że jest to jeden i ten sam lud. Oczywiście w przypadku kontekstu Europy Środkowej, ponieważ Wenedów możemy spotkać także w innych częściach Europy i tamto na pewno oni nie są Słowianami. A zatem są Skirowie w tej epoce wymienieni równie rzadko jak Wenedowie, no częściej niż Hirrowie, którzy są wspomniani tylko raz. Co robią Skirowie w tym czasie? Nic nie wiemy. Nie robią niczego istotnego z punktu widzenia rzymskiej centrali. Są jakimś ludem na rzymskim zapleczu, ważnym ludem, dużym ludem, o czym za chwilę się przekonamy, natomiast nie są ludem, który stanowiłby jakieś zagrożenie bezpośrednio militarne, tak istotne jak to, które na przykład przynosiły ludy germańskie, które obsiadły Limes naddunajski, próbując go z różnych stron przekraczać, czy to na zachodzie, czy też na wschodzie, a wręcz nad Morzem Czarnym, do którego w III wieku dotarli Goci. I po raz pierwszy o Skirach słyszymy dopiero właśnie na koniec wieku III, na początku wieku IV, kiedy mamy taką dosyć niezwykłe źródło zwane Laterculus Veronensis, czyli lista z Werony, lista, na której ktoś spisał wykaz rzymskich prowincji, ale obok rzymskich prowincji świadczących właśnie o podziale administracyjnym z czasów cesarza Dioklecjana, datuje się mniej więcej na 300 rok ten wykaz, mamy także wspomniane gentes barbare quae pullulaverunt sub imperatoribus, czyli ludy barbarzyńskie, które rozpleniły się pod panowaniem cesarzy. I ludy te są wymienione od wyspy Brytanii aż po Afrykę mniej więcej. I są to oczywiście w zwięzłym wykazie te ludy, które w jakiś sposób były najważniejsze. Są tam wymienieni Skoti, czyli Irlandczycy, Pikti, Piktowie, Kaledonii, Kaledończycy, Rugi, Heruli, Saxones, czyli w tym przypadku Rugiowie są wymienieni jeszcze w kontekście północno-morsko-bałtyckim, tej części świata germańskiego, w pobliżu Herulów i Sasów. Frankowie, Hattowarowie, Hamawowie, Fryzjawi, Amsiwari, Angriwari, Flewi, Brukteri, Hatti. To są wszystko ludy nadreńskie, germańskie ludy nadreńskie. Burgundiones, Alamanni, Swebi, Jutungi. To są również ludy mieszkające nad Górnym Renem oraz nad Górnym Dunajem. Co ciekawe, Burgundowie już w tym 300 roku naszej ery nie mieszkają na terenie ziem polskich, ale przesunęli się już na obszar, z którego rozpoczną swoją dalszą ekspansję za Ren, żeby zająć tą część Galii, która dziś nazywa się Burgundią. Następnie po Swebach, Jutungach są Armilausini, Markomanni z Kotliny Czeskiej, Kwadi z Moraw oraz z Słowacji, Tajfali, lud dosyć tajemniczy, może germański, a może raczej jednak sarmacki, znany z tego, że byli wiernymi sojusznikami Gotów oraz tym Gotom dostarczali kawalerii. Hermunduri, lud germański, Wandali, Sarmate, Scykiri, Karpi, Scyte, Goti, Indii, Armenii. Ta wliczanka jest bardzo ciekawa. Po Hermundurach są Wandalowie. Tu oczywiście chodzi o Wandalów zamieszkujących prowincję Dację jeszcze, zanim zostali z niej wypędzeni przez Gotów. Sarmaci, zapewne Sarmaci zamieszkujący obszar pomiędzy Dunajem a Dacją. Skirowie, Karpowie, ludność dacka, zamieszkująca wzdłuż łuku Karpat. Scytowie, gdzieś na wschodzie, Goci, jeszcze bardziej na wschodzie od Gotów i Indii, jeszcze bardziej na wschód, gdzieś od Gotów, przed Ormianami, Armenii. Natomiast rzeczą ciekawą jest, że ci Indii przez niektórych są poprawiani na Windi, czyli Wenedii, czyli Słowianie, czyli na wschód od Gotów mieszkać mieli Słowianie, aczkolwiek ta poprawka nie jest do końca pewna. Indii niektórzy poprawiają na Sindi, czyli w tym przypadku mieszkańców obszarów nad rzeką Kubań, pochodzenia zapewne meockiego, czy też adygejskiego, kaukaskiego. Jakkolwiek by nie było, Syri są pewni, są pomiędzy Sarmatami a Karpami w okolicach właśnie łuku Karpat. Karpowie są ludem dackim w tym przypadku. A zatem w wykacie barbarzyńców, to jeszcze ciągnie się dalej, aż są ludy wschodu, mamy wymienionych różnych barbarzyńców, ale mniej więcej na kwadach kończy się świat jednoznacznie germański, a zaczyna już bardzo różnorodny, od Tajfalów poczynając, którzy oczywiście mogli też być Germanami, ale równie dobrze mogli być ludem sarmackim. A zatem wymienienie na tym spisie jest też pewnego rodzaju wykazaniem, że Skirowie są ludem istotnym, ważnym, dużym. Zostali porównani do Sarmatów, do Karpów, do Scytów, do Gotów, a więc do, można powiedzieć, super etnosów, które dzieliły się na wiele różnych, drobniejszych plemion. Więc Skirowie też mogą obejmować różne plemiona. Gdzieś zamieszkują w pobliżu łuku Karpat po północno-wschodniej stronie. Stąd też niektórzy badacze nawet próbują w Skirach widzieć mieszkańców tworzących kulturę archeologiczną zwaną Zarubiniecką. Tak ważny lud został przeciwko Rzymowi pociągnięty dopiero przez Hunów pod koniec wieku IV. Wcześniej, jak widać, nikt nie mógł zmusić już Skirów do jakiejś większej aktywności antyrzymskiej. W tym przypadku Hunowie tego dokonali. Jak widać, podbili Skirów. Zosimos wspomina kampanię z roku 381, kiedy zaatakowano Mezję. Było to bezpośrednio w pierwszym ataku, który Hunowie skierowali przeciwko ludom zachodu, w tym przypadku w pierwszej kolejności Gotom i na terenie rzymskim ścigali właściwie Gotów. Czytamy tam tak. Tak wielki był przepych towarzyszący pogrzebowi Atanarycha, wodza gockiego, że wszyscy barbarzyńcy zdumieni nadmiarem tej okazałości byli. Scytowie, czyli Goci, tak są nazywani w tym źródle, wprawdzie powrócili do swych domów i przestali już niepokoić Rzymian, podziwiając wspaniałomyślność cesarza. Ci zaś, którzy przybyli wraz ze zmarłym, trwając przez długi czas przy straży na brzegu, powstrzymywali najazdy przeciw Rzymianom. Jednocześnie inne jeszcze korzyści losu przypadły Teodozjuszowi, cesarzowi rzymskiemu. Albowiem z Kirów i Karpodaków, zmieszanych z Hunami, odparł, a gdy zostali osłabieni w bitwie, zmuszeni zostali do przeprawy przez Ister, czyli Dunaj, i do powrotu na własne ziemie. Stąd też wydarzyło się, że żołnierze odzyskali ducha i zdawało się, że choć w niewielkim stopniu podnieśli się z wcześniejszych nieszczęść, czyli bitwy pod Adrianopolem. A także, że rolnikom pozwolono na nowo podjąć troskę o uprawę ziemi, a bydłu pociągowemu i trzonom zapewniono bezpieczny wypas wolny od obaw. A zatem sytuacja normalizuje się. Normalizuje się po tej strasznej bitwie, w której zginął rzymski cesarz. Teraz nowy cesarz Teodozjusz zaprowadza w jakiś sposób porządek i spokój. Między innymi udaje się mu zjednać część Gotów, żeby pilnowała granicy na Dunaju przeciwko innym Gotom. No, ale także jak widać nie tylko Goci, ale właśnie Hunowie zmieszani razem ze Skirami i Karpodakami, którzy pociągnęli razem ze sobą do najazdu na prowincje rzymskie, no do walki oczywiście przeciwko Rzymianom, ale także przeciwko Gotom, którzy tam właśnie przed Hunami uciekli na drugi brzeg Dunaju. A więc znów mamy tutaj wymienionych Skirów pospołu z dackimi Karpami i odmiennie niż Gotów. Goci uciekli przed Hunami, a Skirowie są przez tych Hunów wykorzystywani do wspólnej walki. W roku 408 i 9 doszło do kolejnego najazdu tych właśnie ludów na rzymskie prowincje, o czym wspomina historyk spraw kościelnych Sozomenos. Pisząc tak: mniej więcej w tym samym czasie zdarzyło się, że Hunowie, którzy obozowali w Tracji, haniebnie się wycofali, porzucając wielu spośród swoich ludzi, chociaż nie zostali ani zaatakowani, ani nie byli ścigani. Uldis, wódz barbarzyńskich plemion, Hunów, zamieszkujących okolice Istru, Dunaju, przeprawił się przez tę rzekę na czele wielkiej armii i rozbił obóz na granicy Tracji. Podstępem opanował miasto w Mezji, zwane Castra Martis, to dzisiejszej Bułgarii miasto. A stamtąd dokonywał najazdów na pozostałą część Tracji, arogancko odmawiając zawarcia układu sojuszniczego z Rzymianami. Czyli Rzymianie, nie mogąc pokonać najeźdźcy, proponowali, żeby wstąpił na ich służbę. Prefekt wojsk trackich wysłał do niego propozycję pokoju, lecz Uldis odpowiedział, wskazując na słońce i oświadczając, że łatwo mógłby, gdyby tylko tego chciał, podporządkować sobie wszystkie krainy ziemi, które to światło oświetla. A gdy Uldis wygłaszał takie groźby, żądał jako najwyższego trybutu, oświadczając, że tylko pod tym warunkiem możliwy będzie pokój z Rzymianami, w przeciwnym razie zaś będzie trwała wojna. Gdy sprawy przedstawiały się tak beznadziejnie, Bóg dał jawne dowody szczególnej przychylności dla obecnych rządów. Niedługo potem bowiem najbliżsi współpracownicy Uldisa oraz wodzowie jego plemion zaczęli rozważać rzymski ustrój państwowy, łaskawość cesarza oraz jego gotowość i hojność w nagradzaniu najlepszych i najbardziej wartościowych ludzi. Nie bez udziału Boga zwrócili się ku umiłowaniu tych spraw, o których rozmawiali, i odstąpili od Uldisa, przechodząc na stronę Rzymian, do których obozu przyłączyli się wraz z podległymi sobie oddziałami. Widząc, że został w ten sposób opuszczony, Uldis z trudem zdołał ujść na drugi brzeg rzeki. Wielu jego wojowników zostało zabitych, a wśród nich całe barbarzyńskie plemię zwane Skirami. Plemię to przed tym nieszczęściem było bardzo liczne. Jednych z nich zabito, innych zaś wzięto do niewoli i w kajdanach przewieziono do Konstantynopola. Namiestnicy uznali, że gdyby pozwolono im pozostać razem, mogliby wzniecić bunt. Dlatego część sprzedano po niskiej cenie. Innych natomiast rozdano w darze, jako niewolników, pod warunkiem, że nigdy nie wolno im będzie powrócić do Konstantynopola ani do Europy, lecz morze oddzieli ich od znanych im miejsc. Części z nich nie sprzedano, nakazano im osiedlić się w różnych miejscach. Widziałem wielu z nich w Bityni, w pobliżu góry Olimp, jak żyli rozproszeni, uprawiając wzgórza i doliny tamtego regionu. A zatem przesiedlenie z Kirów do rzymskiej Azji Mniejszej, w okolice Bityni. Co ciekawe, te same tereny później Rzymianie przesiedlać będą Słowian. Aczkolwiek w tym przypadku nic nie wskazuje na to, żeby Skirowie byli Słowianami. Natomiast z całą pewnością są oni ludem rolniczym, skoro mogą bez trudu zająć się uprawą roli w nowym miejscu już na polecenie Rzymian, więc raczej nie są to koczowniczy Sarmaci, których właściwie po przechodzeniu na stronę rzymską, czy też po złapaniu przez Rzymian, jedyną rolą, jaką mogli pełnić, to była oczywiście rola wojsk pomocniczych, kawalerii. W tym przypadku, jeśli chodzi o Skirów, stają się rolnikami, no i oczywiście asymilują się do lokalnej ludności Azji Rzymskiej wczesnego średniowiecza. Kolejnym autorem, który wspomina o tym ludzie, jest Sidoniusz Apollinaris, poeta tworzący na obszarze Galii, gdzie wspomina o ludach walczących na polach katalaunijskich po stronie Hunów pod wodzą Attylii. Czytamy tam m.in. tak. Nagle jednak, gdy rozbito kurhany, cała barbarzyńska dzicz zaczęła miotać strzały, a Galia stanęła do walki. Rugowie z Gelonami jako sprzymierzeńcami. Za nimi podąża Gepida, Skirów zaś Burgund zmusza do boju. Hunowie, Bellonoci, Neurowie, Bastarnowie, Turyngowie, Brukterowie, których wilgotna fala, albo Neker, albo Renu-Nurt obmywa. Frankowie ruszają naprzód, szybko pada Hercynia, ścięta dwusieczną siekierą, a Ren wezbrał wylewem. Ludów w imieniu tu jest dużo, natomiast niektóre z tych ludów mogą być tylko zaznaczone z tradycji poetyckiej. Na przykład Gelanowie są ludem wspomnianym jeszcze przez Herodota w jego opisie Scyty. Raczej wątpliwe, żeby Gelanowie dotrwali do czasów najazdu Attylii i brali udział w tej walce. Tutaj jest też ciekawostka, że Skirowie są poganiani do walki przez Burgundów. Burgundowie oczywiście byli ludem wyniszczonym częściowo przez Hunów na życzenie rzymskiego wodza Aecjusza. Później natomiast przeszli do eposu germańskiego, tradycyjnego, jako właśnie lud stawiający opór, walczący z Hunami. Mamy w tym wykazie także Neurów, również znanych tylko z Herodota, ze Scyty, lud, którego przedstawiciele przemieniali się w wilki. Mamy Bellonotów, skądinąd zupełnie nieznanych. Także można się zastanawiać, czy na pewno Skirowie są tutaj wymienieni jako lud realnie biorący udział w bitwie, ale wątpliwości dużych raczej być nie powinno, ponieważ to jest czas apogeum ich znaczenia jako ludu zależnego od Hunów. I w następnych dwóch dekadach po bitwie na polach kataluńskich będzie bardzo wiele wiadomo o Skirach w źródłach właśnie w kontekście rozpadu już państwa huńskiego, do jakiego dojdzie po śmierci Attylii. Otóż po śmierci Attylii Skirowie zaczynają rywalizować z Gotami. I największe nasilenie tej rywalizacji przypada na lata 457-471. Wcześniej, jak widać, byli raczej dosyć wierni Hunom. No, o czym świadczy fakt opisanego tutaj perypetii wodza Uldisa, którego różne plemiona opuściły, natomiast pozostali przy nim właśnie Skirowie. I to oni zostali przez Rzymian doszczętnie wyniszczeni w czasie bitwy. Proklus pisze tak o tej rywalizacji Skirów z Gotami. O tym, że Skirzy i Goci, gdy zeszli się do wojny, a następnie rozłączyli się, obaj przygotowywali się do wezwania sprzymierzeńców. Wśród tych zabiegów przybyli także do wschodnich Rzymian, czyli do Konstantynopola, z prośbą o wsparcie. I Aspar był zdania, że nie należy sprzymierzać się z żadną ze stron. Natomiast cesarz Leon chciał udzielić pomocy Skirom. I tak wysyłał listy do dowódcy wojsk w Ilirii, nakazując mu, by posłał im należną pomoc przeciw Gotom. Również Jordane wspomina o tych latach, wspominając, że to, co pozostało z państwa Hunów, podzieliło się pod wodzą syna Attyli Dengizicha na cztery plemiona. Cztery plemiona Ulcinzures, Bittugures, Bardores i Angiskiri. I ta ostatnia nazwa Angiskiri, niektórzy uważają, że może być świadectwem właśnie Skirów, którzy pozostali jeszcze w związku politycznym Hunów, nie decydując się na samodzielny byt państwowy, tak jak inne ludy, zwłaszcza ludy germańskie, które chciały się usamodzielnić od Hunów. O tym, że Skirowie mogli chcieć pozostać przy Hunach, świadczy fakt, że ich wodzowie zajmowali wysokie stanowiska właśnie wśród Hunów, tak jak wspomniany tutaj ojciec Attyli. Aczkolwiek w przypadku ojca Attyli do końca nie wiemy, czy był on Skirem. Niektórzy twierdzą wręcz, że to matka, przepraszam, Odoakra, że to matka Odoakra była z tego narodu. Jan z Antiochii taką przekazał informację. O tym, że Rekimer, czyli Rycymer, wódz rzymski pochodzenia germańskiego, popatrzył w konflikt z Antemiuszem, cesarzem Zachodu, i to mimo, że był zaręczony z jego córką Alypią, wywołał wewnątrz miasta wojnę domową trwającą 9 miesięcy. Po stronie Antemiusza opowiedzieli się dostojnicy oraz lud, natomiast po stronie Rycymera, stanęła masa jego własnych barbarzyńskich oddziałów. Dołączył do niego także Odoaker z rodu tzw. Skirów, syn Idikona, a także brat Onulfa i Harmacjusza, który był zarówno członkiem straży przybocznej, jak i katem. Antemiusz przebywał w pałacu cesarskim, Rycymer zaś, zabarykadowawszy okolice Tybru, zmuszał znajdujących się w mieście do uległości głodem. Gdy następnie doszło między nimi do bitwy, znaczna część stronnictwa Antemiusza poniosła klęskę. Pozostały zaś Rycymer, podporządkowawszy sobie podstępem, ogłosił cesarzem Olibriusza. Wspomina także oczywiście Jordanes różne wydarzenia. I na ten czas niektórzy datują przejście Skirów wzorem innych ludów germańskich na arianizm. Aczkolwiek nie jest to do końca wszystko przez źródła jednoznacznie potwierdzone. Inny z ówczesnych historyków, Malchus, tak pisał o Odoakrze. Ze strony ojca i matki, Onulf, brat Odoakra, bowiem pochodził z ludów, ze strony ojca z Turyngów, a ze strony matki ze Skirów. Czyli w tym przypadku mamy jeszcze inną kombinację, aczkolwiek Turingów niektórzy zastępują na Turkilingów, tak jak bywa to w lepiej poinformowanych źródłach. Jordanes przedstawia także perypetie, jakie Odoaker miał z ostatnim cesarzem rzymskim na zachodzie. Pisząc tak, gdy Augustulus został ustanowiony cesarzem w Ravennie przez swego ojca Orestesa, a nie minęło wiele czasu, a Odoaker, król Turkilingów, wkroczył do Italii jako wódz Skirów, Herulów oraz sprzymierzonych ludów różnych narodowości. Zabił Orestesa, zrzucił jego syna Augustulusa z tronu i skazał go na karę wygnania do zamku Lucullusa w Kampanii. Również tak zwane Excepta Valesiana, pewien rodzaj wyciąg z dzieł historycznych pisanych w tej epoce, piszą, że Augustulus, syn Orestesa, został uczyniony cesarzem, natomiast wówczas Odoaker z rodu Skirorum, czyli z Skirów, zabił Orestesa, jego ojca Augustulusa w Placentii, gdzie również zginął brat tegoż. Jordanes wspomina także to, co działo się z państwem Hunów po dalszym jego rozpadzie w kolejnych latach i pisze, że Sauromaci, których nazywamy Sarmatami, a także Cemandrowie oraz niektórzy spośród Hunów zamieszkiwali Castramartis, czyli to miasto wspomniane już przy wyprawie sprzed 50 lat. Miasto oddane im w krainie Ilirii, to dzisiejsze miejscowość Kuła w Bułgarii. Z tego właśnie kraju pochodził Bliwila, książę Pentapolis, a także jego brat Froila oraz Bessa, patrycjusz za naszych czasów. Skiri zaś, jak również Sadagariowie i niektórzy po śmierci swego króla, Hunowie, a także krzywd wyrządzonych im przez buntowników, walczyli w taki sposób, że z całego plemienia Skirów pozostało jedynie kilku, którzy jeszcze nosili to imię i to w hańbie. W ten sposób wszyscy zostali zgładzeni, a zatem przegrali Skirowie wówczas walkę z Gotami, walcząc cały czas wiernie po stronie Hunów w tym przypadku. No i też jest to już jakby druga opowieść o całkowitym wytępieniu Skirów. Pierwsza miała dojść jeszcze podczas nieudanej wyprawy huńskiego wodza Uldisa na Trację. Natomiast podczas tych walk ze Skirami, które nawet właśnie Jordanes określa jako Bello Skirorum, więc to był główny wróg Gotów, w roku 469 zginąć miał Walamir, król tychże właśnie Gotów, który został zastąpiony przez swego brata. I pisze dalej tak: królowie Swebów, Hunimund i Alaryk, obawiając się zagłady, jaka spotkała Skirów, podjęli następnie wojny przeciw Gotom, licząc na pomoc Sarmatów, którzy przybyli do nich jako sprzymierzeńcy wraz ze swymi królami Bełką i Babajem. Wezwali także ostatnie resztki Skirów z ich wodzami Etiką i Hunulfem, czyli ojcem i bratem Odoakra, sądząc, że będą walczyć tym zacieklej, by się pomścić. Po ich stronie znali się również Gepidzi, a także niemałe posiłki z ludu Rugiów oraz innych plemion, zebranych tu i ówdzie. W ten sposób zgromadzili wielką armię nad rzeką Bolią w Panonii i tam rozbili obóz. No oczywiście Goci wyjdą zwycięsko z tych zmagań, natomiast ta wielka koalicja przeciwko nim zebrana była też koalicją wspieraną przez Cesarstwo Rzymskie. Skirowie są tutaj określeni już jako ostatnie resztki, już jako ci, którzy przegrali wcześniej wojnę z Gotami. Kim byli Skirowie? Ostatnią szansą na zrozumienie tego, jak, za kogo uważali ich starożytni, daje nam Prokopiusz, który w Księdze V rozpoczyna przedstawianie już nowego teatru zmagań wojennych. W wcześniejszych czterech księgach opowiadał wojny z Persami oraz wojnę z Wandalami w Afryce. Teraz będzie opisywał zupełnie inną wojnę. Przejdę teraz do wojny gockiej, opowiadając najpierw o wszystkim, co spotkało Gotów i Italów przed tą wojną. Za panowania cesarza Zenona w Bizancjum władza na zachodzie znajdowała się w rękach Augustusa, którego Rzymianie zwykli nazywać zdrobniałym imieniem Augustulus, ponieważ objął cesarstwo jeszcze jako chłopiec w roku 475. A jego ojciec, Orestes, mąż najwyższej roztropności, sprawował rządy jako jego regent. Otóż zdarzyło się, że Rzymianie nieco wcześniej skłonili Skirów, Alanów oraz niektóre inne ludy gockie do zawarcia z nimi sojuszu. I od tego czasu ich udziałem stały się cierpienia zadane im przez Alaryka i Attylę, o której była mowa w poprzedniej relacji. W miarę zaś, jak wśród nich umacniał się element barbarzyński, w takim samym stopniu natychmiast malał prestiż żołnierzy rzymskich. I pod piękną nazwą sojuszu byli oni coraz bardziej tyranizowani przez przybyszów i przez nich uciskani. W ten sposób barbarzyńcy bezwzględnie narzucali Rzymianom wiele innych postanowień, wbrew ich woli, aż w końcu zażądali, aby podzielono z nimi całą ziemię Italii. I dalej opisuje, jak to Odoaker zabił Orestesa, usunął z władzy małoletniego Romulusa Augustulusa. Wspominają o Skirach jeszcze źródła dużo późniejsze. Na przykład Michał Retor w XII wieku w mowie do cesarza Manuela Komnena wspomina nie mniej, nie więcej tylko Skirów. Pisząc tak: następnie zgromadził wojnę z ludzi i zbierał najemników do tego przedsięwzięcia. Dawał Scytom, obiecywał Skirom, kusił Sauromatów, zabiegał o Gepidów, samego siebie czynił pokarmem dla ludów, nie wprawdzie Etiopów, lecz innych barbarzyńców, ucztą wcale niemało kuszącą. I tak, wyczerpawszy swój majątek, a nadymając ducha nadziejami i zbytnio ufając licznym sprzymierzeńcom, mając umysł zwrócony ku morzu i wypatrując sposobnej chwili o cesarzu, zaniechał wyprawy. A zatem mam tutaj wspomniane Scytów, Skirów, Sarmatów, Gepidów, kontekst XII wieku raczej odnosi się do wydarzeń z czasów jeszcze po upadku Imperium Atylii, Hunów drugiej połowy wieku V. Natomiast autor słownika pojęć geograficznych, Stefan z Bizancjum, zamieścił w swoim słowniku także hasło Skiros. Gdzie pisze: Skiros, miejscowość w Arkadii, położona w pobliżu Mainalionów i Parrasiów. Mieszkańcy nazywani są Skiritami, forma żeńska Skiritis. Istnieje także inna Skiros, miejscowość attycka. Są też skirońskie skały, nazwane od Skirona. Albo on sam wziął imię od miejsca, albo miejsce od Herosa Skirona. W tym właśnie miejscu zasiadały prostytutki. Być może stąd także Skirafejon, które oznacza miejsce, do którego zbierają się hazardziści. Także Skiroforos oznacza rozpustnika i gracza, od tych, którzy przebywali w Skiros. Skira natomiast tak się nazywają, jedni twierdzą, że dlatego, iż w Skiros składa się ofiarę Atenie. Inni zaś, że nazwa pochodzi od obrzędów odprawianych dla Demeter i Kory podczas tego święta, które zwie się Skira. Mówi się także Skiros czy Skirion. Akcent pada na pierwszą sylabę. I teraz mamy informację. Istnieją także Skirzy, lud galacki. I w całym tym długim haśle, które poświęcone jest greckim różnym toponimom, przypadkowo zbieżnym lub też mający jakąś wspólną etymologię, ewentualnie bardzo odległą, indoeuropejską, wspomniani są także Skirowie, lud galacki. Co ciekawe, w tym przypadku mamy interpretację etniczną i jest to jedyne miejsce, gdzie Skirom przypisano jakąś narodowość. W tym przypadku narodowość galacką, w jeszcze jednym miejscu zaklasyfikowanych do ludów gockich, ale to raczej klasyfikacja regionalna niż etnograficzna. W dzisiejszej Bawarii, podobnie jak w Bawarii już średniowiecznej, znajdował się dystrykt Chłosigau pomiędzy rzekami Lech a Izarą i na jego obszarze znaleźć można było miasta, czy też osady. Niektórzy twierdzą, że też osady rodowe, które później przekształciły się w nazwiska bawarskie, tego rodzaju jak Schüren lub Schayern. Jest stąd niektórzy uważają, że to dowodzić ma jeszcze obok innej etymologii właśnie germańskości nazwy Skirowie. I to jest właściwie wszystko, co źródła antyczne przynoszą nam z wiedzy o Skirach. Na pewno był to lud duży. Natomiast lud, który nie był szczególnie agresywny wobec Rzymian. Nie ma też żadnego dowodu, że był to lud germański. A wręcz są poszlaki, że nie był. Na przykład Pliniusz pomija go w wykazie ludów germańskich, chociaż Pliniusz wie dobrze o Skirach i wymienia ich w innym miejscu. Nie ma też dowodu na to, że był to lud innego języka. Raczej nie był to lud koczowniczy, czyli raczej na pewno nie był to lud sarmacki czy scytyjski, ani tym bardziej nie był to lud huński. Hunowie pojawią się dopiero dużo, dużo później na tych terenach. Natomiast Skirowie będą tym Hunom towarzyszyć jako wojska pomocnicze, tak jak Słowianie byli swoistego rodzaju wojskami pomocniczymi przy Awarach. Ale nie ma też oczywiście żadnej posłanki, żadnej poszlaki, żeby uważać Skirów za lud słowiański. Tym bardziej, że u Pliniusza są wymienieni jako lud odmienny, odrębny od Wenedów. A w tym przypadku wiele wskazuje, że to Wenedowie są Słowianami, a zatem Skirowie Słowianami raczej na pewno nie byli. Po prostu zatem nie wiemy, nie mamy pojęcia, nie mamy nawet za bardzo podstaw, żeby się domyślać, jakim językiem mówili Skirowie. Ich nazwę można etymologizować w wielu językach. Na przykład po grecku Skiros oznacza twardy, chropowaty. Mamy też wspomnianego zbuja Skirona i całe mnóstwo skojarzeń, które wołuje ta nazwa. Natomiast po litewsku Skirti oznacza rozdzielać, oddzielać. I Skirowie byłoby to partycypium, oddzieleni. Co ciekawe, nazwa islandzkiego jogurtu skyr jest też od tego samego rodzenia co litewskie skyrti, tyle że występującego oczywiście w językach germańskich, też oddzielać, rozdzielać. Skirowie mogą oczywiście być też jakimś ludem germańskim, chociaż etymologia germańska w ich przypadku, skiri jako czyści, w niczym nie jest lepsza od greckiej skiros, twardzi, czy też bałtyckiej skiros jako rozdzieleni, oddzieleni. Ale jeśli byliby skirowie ludem germańskim, to powstaje pytanie, skąd by się wzięli w tak wczesnej epoce na zapleczu Morza Czarnego, mniej więcej przed 220 rokiem przed naszą erą. Są bowiem skirowie odmienni od bastarnów, typowych reprezentantów Germanów na tym terenie. I nic nie wskazuje, żeby w myśl antycznych autorów mieli z bastarnami cokolwiek wspólnego. Może zatem skirowie są ludem dackim, może są ludem celtyckim, może jakimś ludem bałtosłowiańskim, ale innym niż znani nam dzisiaj Bałtowie nad Bałtykiem, czy też Słowianie kultury praskiej. Może też skirowie są jeszcze innym odłamem języków indoeuropejskich, gdyż jedno, co można powiedzieć raczej z całkowitą pewnością, to, że do tych właśnie języków indoeuropejskich zaliczać się musiał ten język, którym skirowie się posługiwali. To mieszkali bowiem na terenach, które są wręcz matecznikiem ludów indoeuropejskich. Reynolds i Lopez skrytykowali podejście badaczy zakładających a priori germańskość całego świata barbarzyńskiego. I zastrzeżenia wobec imienia Odoakra są słuszne, nawet jeśli proponowane tureckie etymologie nie dają się dzisiaj łatwo obronić. Obszary Europy Barbarzyńskiej na północ od Dunaju były bardzo rozległe i był to właśnie matecznik języków indoeuropejskich, miejsce, gdzie niegdyś kultura grobów jamowych wchodziła w lasostep i las, tworząc kulturę ceramiki sznurowej. Na starożytnych Bałkanach używano wielu niespokrewnionych ze sobą bliżej języków. Na to wszystko nakładały się też migracje irańskich ludów ze stepu, celtyckie, germańskie, bałtosłowiańskie w końcu. Nie można na podstawie nieweryfikowalnej etymologii nazwy własnej przypisywać całych ludów do jednego ugrupowania językowego. Skirowie pozostać więc powinni w historii starożytnej tylko i wyłącznie skirami, bez żadnej konkretnej afiliacji celtyckiej, germańskiej, słowiańskiej, dackiej czy innej. Ich przypisywanie do języka germańskiego jest dodatkowo chyba najmniej prawdopodobne. Już prędzej byli oni pokrewni np. Dakom, Celtom, czy nawet jakiemuś ugrupowaniu bałtosłowiańskiemu, ewentualnie potomkom Kimmeriów, mówiących językiem tematycznym. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.